Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dziś chciałbym porozmawiać o wydarzeniach roku 1989, o rozmowach Okrągłego Stołu i ich efekcie, jakim były wybory 4 czerwca i o tym, co zdarzyło się już w tym nowo wybranym Sejmie i Senacie, o powstaniu rządu Tadeusza Mazowieckiego. Moim gościem jest Olga Krzyżanowska. No wtedy pierw kandydat na posła, potem poseł, a potem wicemarszałek tego Sejmu. Bardzo serdecznie witam. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chcę spytać, jak to się zaczęło. Znaczy, kiedy padła propozycja, żeby pani kandydowała w tych wyborach 4 czerwca?
Ona padła chyba w końcu maja, wtedy, kiedy zaczęliśmy szukać kandydatów, już było wiadomo, że będą wybory, no takie, jakie były, częściowe, nazwijmy, wolne. I z tego, co ja wiem, chociaż nie byłam przy tym obecna, wszyscy uważali, że na pierwszym miejscu powinna być Alina Pieńkowska. Po prostu ona była tej klasy człowiekiem i politykiem, co wtedy mało z nas to mało, bo że to byłby według mnie bardzo mądry wybór, na pewno by wygrała. Ale z tego, co ja wiem, bo też nie byłam przy tym obecna, że na zebraniu Komitetu Wyborczego tu Okręgu Gdańskiego, właściwie całości, Borusewicz, który był przewodniczący, będzie promował własnej żony. I padło, zdaje się, w dyskusji na mnie i zadzwonił do mnie Bogdan Borusewicz, mówił: Olga, powinnaś startować, masz szansę. No ja wiem, trzeba, to dobrze. Ale mówi to nie z Gdańska, tylko z Tczewa, bo wszyscy zapomnieli, że jeszcze były okręgi jednomandatowe. I ja mówię: słuchaj, ale ja w Tczewie nigdy nie mieszkałam. A on mówi: ale mieszkam, masz ludzi ze stoczni. Ty byłaś lekarzem stoczniowym, ludzie cię dobrze pamiętali, że byłaś przyzwoitym lekarzem. I tak się zaczęła moja kariera, powiedziałam, posła.
Ja odnoszę wrażenie, że ta taka prosta identyfikacja, czyli Olga Krzyżanowska, lekarz, to był też taki pewien schemat tej kampanii. Ja miałem przyjemność uczestniczyć w przygotowywaniu programów wyborczych tej kampanii po stronie Komitetu Obywatelskiego Solidarność. I pamiętam, że takie proste przedstawieniówki to było coś, co miało was identyfikować. Nie mówiliśmy o złożonych życiorysach, o różnych rzeczach. To mieli być ludzie, którzy po prostu w tym takim pospolitym ruszeniu stają do tych wyborów 4 czerwca. Czy miała pani poczucie, że to jest taki rodzaj pospolitego ruszenia? Pospolitego ruszenia, takiego...
Jak najbardziej.
Takiego zebrania ludzi się, którzy są bardzo różni, ale właśnie mają w tym momencie zdecydować o losach Polski.
Wie pan, może nie mówiliśmy, że o losach Polski, ale że po raz pierwszy poczuliśmy, że możemy na coś wpłynąć. Że ta Polska będzie krajem innym, lepszym, niekomunistycznym, przyzwoitym. I myślę, że wielu ludzi z różnych zawodów, z różnych miejsc tak właśnie myślało. Ja to może dlatego, że jestem to mocno starsze pokolenie. Dla mnie to przypomniało coś takiego, co było z Armią Krajową. Nie byli to ludzie, których łączyła jakieś poglądy, tylko łączyła jedna wspólna myśl. Walczymy o wolną Polskę. I tutaj myślę, było tak samo. Bo prostsze, powiedziałabym. Nie tak bardzo skomplikowane, jak gdzieś powiedziałam już w którymś z wywiadów, że jak zaczęłam być członkiem parlamentu, jakby ktoś mnie spytał, czy jestem lewicowa, czy prawicowa, ja w ogóle prawie nie rozumiałam tych pojęć. Dla mnie byli komuniści i my. Czy są, dopiero potem partie nauczyły nas rozdziałów na nasze poglądy polityczne.
Gdy patrzymy też na te kandydatury, no to też, co by nie powiedzieć, tu na Pomorzu pani nazwisko, a właściwie nazwisko pani ojca, kojarzyło się w sposób jednoznaczny. Wiele osób pochodziło tu z Wileńszczyzny. To było nazwisko, które bardzo wiele mówiło.
No tak, ja sobie z tego zdawałam sprawę i powiem panu, że myślę, że właśnie, zresztą jest śmieszne, jestem Krzyżanowska z domu i z męża. Mój mąż jest Krzyżanowski z lwowskiej rodziny Krzyżanowskiej. Mój ojciec jest znany z tego, że był komendantem Armii Krajowej na Okręg Wileński. Dla mnie to było, ja to rozumiałam, że ludzie uważają, że ktoś, kto pochodzi z tak rozsądnej, przyzwoitej polskiej rodziny, może być dobrym kandydatem. Tu masę Wilniuków przecież jest, prawda? Z którym ja się stykałam przedtem, nie tylko jako kandydat czy poseł, no, na te wszystkie uroczystości, które mimo tego, że nie wolno.
Choć to był także właśnie test zakazanej historii. Znaczy to był test tego, jak dobrze Polacy tak naprawdę, mimo tych wszystkich przeszkód w poznawaniu tej historii, poznawali tę historię i dla których generał Wilk był po prostu legendą.
Symbolem. Pewnego rodzaju symbolem. A jeszcze mogę powiedzieć coś takiego rodzinno-osobistego, że moim pomogierem, jak jeździłam na te spotkania, był mój brat stryjeczny ze strony ojca. Zdzisław Halcewicz-Pleskaczewski, który przesiedział się w łagrach 10 lat.
Miałem przyjemność go poznać. Kiedyś dla karty zbierałem relacje na temat właśnie tych łagrowych przeżyć i miałem przyjemność go poznać i nagrywać właśnie między innymi z nim taką wypowiedź.
Tak.
W czasie stanu wojennego takiego. Taką odbyliśmy długą rozmowę.
No tak, bo w końcu internowany, aresztowany, dość krótko. Ale on, dla mnie on był wspaniałym człowiekiem, bo on nie wyniósł nienawiści ani do Rosjan, ani do Ukraińców. On mówi, to wszystko jest system, który niszczy ludzi i przyzwoitość. I myśmy we dwójkę, ja miałam taką, no wtedy bardzo elegancką Ładę własną, bo samochodów byśmy nie mieli przecież. I jeździłam z nim, stawaliśmy gdzieś na jakimś małym miejscowości, wsi, na jakiś, pamiętam, nie wiem czemu, to utkwiło mi w pamięci, któryś w Bobolice to chyba było i był taki dla młodzieży nie tyle park, co właściwie do nauki tenisa, no, piłki nożnej i przede mną rozmawiał z tą grupką ludzi, nie taką wielką. Ktoś chyba z PSL-u, to był strażak, więc tam pięknie zajechał wóz strażacki. On są znany. I ja stałam z Zisławem tak z boku, myślę, oj, nie mamy żadnych szans. A może dlatego, że i on, i ja mówiliśmy to, co naprawdę myślimy. Ludzie to chyba wyczuwają.
Ja myślę, że jeszcze o tej kampanii chwilę porozmawiamy, a potem porozmawiamy już o samym zwycięstwie wyborczym 4 czerwca. No i zobaczymy, co było potem, ale to za chwilę.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dziś rozmawiamy o wyborach 4 czerwca 1989 roku. Moim gościem jest Olga Krzyżanowska, wtedy kandydatka na posła, a potem wicemarszałek Sejmu. Rozmawiamy o tej kampanii. Znalazłem takie zdjęcie, chcąc zilustrować naszą dzisiejszą rozmowę, na którym na jakimś wiecu zorganizowanym przez chyba jakąś komisję zakładową odradzającej się Solidarności stoi pani na takim podium razem z dwoma kandydatami do Senatu, Bogdanem Lisem i Lechem Kaczyńskim. To była taka kampania, w której oni z kolei musieli ubiegać się o głosy w całym województwie.
Tak. Więc im było trudniej. Większą ilość ludzi musieli przekonać. Ja mogłam tylko Tczew i okolice, ale wie pan, ja tych ludzi, którzy pomagali, tych innych, którzy przyglądali się, dotąd pamiętam i oni mnie pamiętają. To nawiązuje, nie jestem zwolenniczką klęków mandatowych, jednomandatowych dzisiaj, ale wtedy to było bardzo cenne.
Gdy pani pamięta tę kampanię, to czy to było trochę tak, że był jakiś taki efekt, który dzisiaj nazwalibyśmy efektem kuli śniegowej? Bo gdy ta kampania się rozpoczynała, nie wszyscy byli pewni, że ta strona solidarnościowa wygra te wybory. I dopiero właściwie te ostatnie dni pokazywały, że te tendencje się odmieniły. Czy pani miała podobne wrażenie, czy raczej to było tak, że od początku była pani przekonana, że wygracie?
Nie byłam przekonana i myślę, tak naprawdę w środku nikt z nas nie był przekonany, że wygrali. Myśmy tylko uważali, że trzeba zrobić wszystko, żeby wygrać. A poza tym, tak myślę o wszystkich, którzy startowali. Ludzie, ci kandydaci naprawdę mówili, co myślą. Myśmy nie obiecywali gruszek na wierzbie. Myśmy mówili, było dramatycznie, musimy walczyć, żeby było lepiej. Myśmy byli może mało konkretni w swoich spotkaniach, ale po latach myślę, że trochę emocji w przekonywaniu tych, których, że na ciebie głosowali, jest potrzebne. Nie muszą być same suche fakty. fakty.
No to prawda, tym bardziej, że przecież w końcu w związku z tym swoistym sposobem głosowania i tym, że te wybory nie były wolne i demokratyczne, szczególnie właśnie w tej części wyborów do Sejmu, no to wyście właściwie nie mogli obiecywać czegoś, co nazwalibyśmy dzisiaj zwycięstwem. Dlatego, że było wiadomo, że jedynie Solidarność może wypełnić te wszystkie miejsca swoimi kandydatami, które w ramach umowy okrągłego stołu zostały tej stronie przydzielone. Może przegrać. Wygrać właściwie nie mogła, no bo nie mogła zdobyć ani jednego mandatu więcej. Ja przypomnę też trochę tych kandydatów, oni byli bardzo różni, bo ja przypomnę, to był, jeśli chodzi o ten okręg gdański, przypomnę, też była inna zupełnie wtedy mapa województw, to byli ludzie tacy jak Jacek Merkel, Krzysztof Bielecki, to był Czesław, no, to był Krzysztof Dowgiało.
Tak, tak. Takiego pamiętam.
Także bardzo sporo tych osób było, które kandydowały z bardzo różnych środowisk, bardzo różnych grup. Pan Czesław Nowak, port, architekt, inżynier ze Stoczni Gdańskiej, przedsiębiorca, bardzo różne życiorysy, bardzo różne też ich chyba poglądy, jeśli mielibyśmy to dzisiaj jakby odtworzyć.
To jest chyba to, co przedtem jeszcze mówiłam, bo to nie była partia polityczna. To było, jakby to powiedzieć, ruch ludzi, którzy mieli dość tej Polski, która była przedtem i zobaczyli, że po raz pierwszy mają szansę wpłynąć na to. I proszę, to co pan już powiedział, ja to absolutnie potwierdzam. Myśmy byli bardzo różni, z różnych zawodów, o różnych stopniach wykształcenia, o różnych życiorysach, niekoniecznie takich bardzo pięknych, którzy kiedyś coś robią, tak jak u mnie moi rodzice, ale jednak łączyło nas wszystko. Musimy walczyć, bo inaczej utoniemy w tym, przepraszam, błocie komunizmu.
Użyła pani sformułowania błoto czy też brud. Ja tutaj zacytuję takie zdanie, które znalazłem we wspomnieniach Bronisława Geremka, która jest cytatem z ówczesnej pani wypowiedzi. Miałam przekonanie, że my wszyscy 260 osób jesteśmy ludźmi czystych rąk, którzy przychodzą w brudne miejsce nie po to, żeby się uwalać, ale żeby wyczyścić, żeby to zmienić. To taki cytat z ówczesnego czasu. Ja powiem w ten sposób. Czy nie miała pani też wątpliwości? Bo przecież byli też ludzie, którzy z tego obozu solidarnościowego uważali, że ten okrągły stół to jest jakaś pułapka, albo że do niczego to nie prowadzi i że to nie jest właściwa droga. No to chociażby tutaj, patrząc na gdańskie warunki, Aleksander Hall był taką osobą, która miała całą masę wątpliwości. No późniejszy premier Tadeusz Mazowiecki też był taką osobą, która miała wiele wątpliwości co do tego, czy te wybory są taką właściwą drogą. Podzielała pani te wątpliwości?
Nie, ja uważam, że to jest jedyna droga, która jest realistyczna. To jest, to możemy zrobić. Tak byśmy się wtedy zaczęli zastanawiać, czy kłócić, w którą stronę my pójdziemy, co będzie lepsze, co gorsze, to nic byśmy nie zrobili. Ja uważam, że to było to, co się nazywa ruchem narodowo-społecznym. To brzmi, a nie w sensie, mówię narodowo, to tak brzmi dzisiaj niedobrze w zrozumieniu dzisiejszego pojęcia. Ale ja myślę, że to... Wie pan co, jeszcze też to jest bardzo ludzkie. Nikt z nas, który startował, nie zdawał sobie sprawy, że nagle zaczyna być bardzo kimś, że ma samochód, że jeździ za darmo, że mówią, tak jest panie pośle, tak jest panie marszałek. I wielu ludziom dość szybko to uderzyło do głowy. A do tego wszystkiego, co by nie powiedzieć, ci, którzy poszli potem do rządu pana Mazowieckiego, to byli na ogół ludzie z wykształceniem i inteligentni, prawda? Coś umieli, coś wiedzieli, coś konkretnie chcieli zrobić. I jakby nie wzięło się pod uwagę tych, którzy byli początkiem Solidarności, robotników, pracowników, ludzi biednych. I myślę, że późniejsze rozwarstwienia, które były w Solidarności, trochę z tego wynikały.
No ja myślę, że za chwilę do tego jeszcze wrócimy, ale chcę w takim razie wrócić do samego dnia wyborów. Jak on wyglądał? Mówi pani, że jak się to już zbliżało, to troszeczkę więcej nadziei się pojawiało. Jak pani myślała o tych wyborach, to była pani przekonana, że sporo tych głosów zbierzecie?
Wie pan, chyba im bliżej, tym więcej miałam nadziei, dlatego że spotkanie z ludźmi w niewielkich grupach, niewielkiej sali, bez jakichś nadzwyczajnych obietnic pokazywało, że ludzie chcą słuchać, są sympatyczni, zadają pytania nie o siebie, nie o swoje interesy, tylko... Proszę panią, jak to będzie, pani doktor, a co ze służbą zdrowia, a co z więźniami? Także ja miałam coraz bardziej uczucie, że trafiamy do ludzi tacy, jacy jesteśmy i to, co my mówimy. Mimo, że potem chcę powiedzieć, że to już chyba mówiłam, że do czarnej roboty trzeba trochę fachowców. Do rządu trzeba fachowców, nie kolegów, tylko fachowców. I muszę powiedzieć, że ja na przykład, jak zostałam dość nagle wicemarszałkiem, pojęcia nie miałam o regulaminach. Byłam trochę przerażona. I muszę powiedzieć, czego wszyscy nie lubią pamiętać. Jak myśmy przyszli do Sejmu, to cała obsługa sejmowa, prawnicy, sekretarki, to byli ludzie z tamtego nadania. Ja miałam sekretarkę, którą odziedziczyłam jeszcze z czasów komuny. I ona mnie pierwsza się pytała, kiedy ona ma zdać obowiązki. Ja powiedziałam, dlaczego pani ma zdawać? Ja się o pani życiorys nie pytam, natomiast ona mi pomogła. Ona mi mówiła, co to jest, co to, jak się... Ona mnie uczyła na bieżących sprawach to, co w Sejmie trzeba zrobić. Nie wszystko wyczyta się w książkach. Także mi się świetnie z nią pracowało. I mimo, że nigdy nie rozmawiałam z nią o polityce.
Może i dobrze. Ale wróćmy w takim razie do tego samego jeszcze dnia 4 czerwca. No to jeśli nadzieje były rosnące, to jaka była reakcja na sam wynik? Kiedy się pani już dowiedziała, że na pewno jest aż taki triumf, czyli że prawie wszystkie miejsca do Sejmu i Senatu udało się w tej pierwszej turze uzyskać?
Chyba nad ranem. Dlatego, że ja spędzałam noc w Tczewie. W tym swoim, niewielkim gronie, bo to nie było jakieś wielkie grono walczących. I myśmy ciągle byli w kontakcie, co jest w innych województwach, co w Gdańsku. I było coraz lepiej. Więc muszę powiedzieć, nad ranem właściwie już byliśmy pewni, że wygramy. Jeszcze nie było formalnych przecież danych, ale widać było nastrój ludzi. Natomiast, muszę powiedzieć, przykrością dużą było, że jednak taka nieduża część Polaków poszła na wybory.
To prawda, że mimo tego, że były to właściwie wybory, które miały walor takiego referendum,
prawda?
Referendum po latach, to rzeczywiście było to znacznie mniej osób, niż można było się spodziewać. Ale za chwilę do naszej rozmowy powrócimy.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Sobotę w ECS-ie, a dziś w Radiu Gdańsk. Olga Krzyżanowska. To w takim razie chcę spytać o te pierwsze dni po wyborach. Pojawiło się takie zamieszanie. Nie wiem, czy pani pamięta, lista krajowa. To taki był problem, który się natychmiast zrodził i trochę zamieszał w późniejszych statystykach, bo nagle wyszło, że Solidarność ma szansę w takim niepełnym Sejmie mieć trochę większe znaczenie, niż to władze im przeznaczyły. Trochę więcej niż te 35%, które pierwotnie przeznaczono. Ale jednak zdecydowano o tym, że władze mogą uzupełnić tę listę krajową, mówiąc najkrócej, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza i jej kandydaci, co wywołało chyba takie pierwsze zamieszanie i taki pierwszy kryzys w tym obozie zwycięzców, czyli w obozie Solidarności.
Ale jednocześnie to był fakt, który dodał nam, że tak powiem, ogromnej otuchy, bo właśnie najgorsi w naszym pojęciu ludzie z tamtych czasów odpadli.
To i Jacek Fedorowicz był tutaj mimowolnym sprawcą.
I proszę zwrócić uwagę, kto przeszedł. Dwie bardzo przyzwoite osoby. Pan Kozakiewicz, profesor Kozakiewicz był potem marszałkiem i na końcu pan profesor Zieliński, świetny prawnik, był w PZPR-ze, ale potem w pracy był wspaniałym posłem, tak jak Kozakiewicz według mnie był wspaniałym marszałkiem. On, to już taka anegdota, ale jak było na prezydium Sejmu, tu wicemarszałkowie, przewodniczący klubu, zaczęliśmy się kłócić, mieliśmy różne zdanie. On słuchał, palił papierosa. Ja mówię, dobrze, te porozmawialiśmy sobie, a teraz się weźmy do roboty.
No to w takim razie niech mi pani opowie, jak to było z tym wyborem na wicemarszałka.
Na wicemarszałka, bo to było rzeczywiście dość śmieszne, no nie śmieszne, ale w każdym razie przypadkowe. Było zebranie klubu parlamentarnego, pierwszy dzień, gdzie mówił się, co mamy robić, a potem będą personalne wybory, kto do jakiej komisji. Ja wtedy jeszcze pracowałam jako lekarz, miałam wyznaczonych pacjentów i pomyślałam sobie, że właściwie nie muszę na tym być. Proszę zwrócić uwagę, ja nikogo z tych, poza Bogdanem Borusewiczem, z tych ważnych ludzi nie znałam osobiście. Ani Kuronia, ani Mazowieckiego, ani Geremka. Ja byłam właśnie no, takim szeregowym członkiem Solidarności. No i przyjechałam do Gdańska i z moim mężem pojechaliśmy, mamy taką chatę gdzieś tutaj pod Kartuzami. Wracamy wieczorem. Otwieram telewizję, gdzieś jeszcze nawet byłam w łazience, mąż do mnie krzyczy, Olga, wybrali cię na wicemarszałka. Ja mówię, Jezus Maria. A on mówi, mój mąż jest bardzo takim rzeczowym i konkretnym człowiekiem, mówi, to tyś o tym nic nie wiedziała? Ja mówię, nie. Oj, to niedobrze zaczynacie. A potem dowiedziałam się, jak to było. Moją kandydaturę wysunął, o ile wiem, nie byłam na tym zebraniu, potem mi to mówili. Właśnie Bogdan Borusewicz właśnie dowiało poparł, a Wałęsa, który mnie osobiście nie znał, a był wtedy, powiedział Krzyżanowska. Aha, to ta lekarka ze stocznie, dobrze, ja się zgadzam. I tak to, ja przy tym nie byłam, to ja znam to z opowieści, więc dla mnie to był pewnego rodzaju szok.
No tak, ale to była też trudna praca. Wspomniała już pani o tym, że to trzeba było poznawać te kuluary sposobu prowadzenia rozmów, tego wszystkiego, co jest ważne w prowadzeniu z kolei samych plenarnych posiedzeń Sejmu. To była pewna też umiejętność, którą trzeba było zdobyć. Czy myście mieli takie poczucie, że macie jakiś czas, kiedy to możecie być no po prostu właśnie bardziej prawdziwi niż ci, którzy byli poprzednio, ale od któregoś momentu będziecie musieli być także oceniani jako prawni politycy.
Wie pan, myślę, ja chyba jeszcze wtedy nie myśleli, przynajmniej ja myślę o sobie, czy nas dobrze, czy źle oceniają. Praca może do swojego zawodu. Jak do czegoś się bierzesz, to powinieneś wiedzieć, co chcesz robić. Powinieneś mieć pewną wiedzę. Ja siedziałam dniami i nocami, tutaj z regulaminy, uchwały poprzednie, jak to się dzieje, co to jest wniosek, co to jest pierwsze posiedzenie, drugie posiedzenie. I mnie to strasznie pomagało w prowadzeniu. To kosztowało dużo pracy. Ja, jak prowadziłam obrady, jako jeden przecież wielu nas było, trzech marszałków, to pamiętam, że ja byłam przygotowana. Ja wiedziałam, co w tej ustawie jest, jakie mogą być kłopoty z tym, co trzeba jeszcze dorobić. Więc to była bardzo ciężka praca, ale z dużą satysfakcją. Zresztą jeszcze powiem ostatnią rzecz o wicemarszałkach. Myśmy mieli świetny skład, bo wicemarszałkiem był pan Kozakiewicz, według mnie wspaniały, jako marszałek. Drugim wicemarszałkiem był Fischbach, który był z PZPR-u, ale bardzo się przyzwoicie zachował w czasie stanu wojennego. Ludzie go szanowali, nie kochali jego poglądu. Z SLD była pani, też lekarka, Dobilińska. I mówili, Jezu, dwie baby na pewno się pokłócą. Nigdy z nim się nie pokłóciły, w sensie osobistym, chociaż miałyśmy różne poglądy. I nam się bardzo dobrze w tym prezydium pracowało.
No tak, no ale tutaj, jak ten Sejm się już ukonstytuował, to pojawił się trudny moment, kiedy trzeba było głosować nad kandydaturą Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta. Przypomnę, że wtedy prezydenta wybierały połączone obie izby parlamentu, tak, czyli Senat, w którym miażdżącą przewagę miała Solidarność, przypomnę, 99 na 100 miejsc. No i tutaj, jakby to powiedzieć, ta proporcja była już inna niż w poszczególnych izbach i efekt był tego taki, że tutaj mogliście zdecydować o tym, że Wojciech Jaruzelski zostanie lub nie zostanie prezydentem. Parę głosów tego obozu solidarnościowego o tym ostatecznie zdecydowało.
Ja myślę, że było trochę tak, że ci ludzie, którzy decydowali, no właśnie mówię, Gieremek, Kuroń, o tym, jak idziemy prędko do przodu w zmianach politycznych, ja myślę, że oni sobie zdawali sprawę z tego, że my nie mamy w tej chwili, tak mi się zdaje, dobrego kandydata, nie w sensie fachowym dobrego, takiego, na który się tamta strona zgodzi. Że po prostu to się nam nie uda. No, wysuniemy, nie wiem, Gieremka, Kuronia, no, wiele było wspaniałych ludzi. Nie wygralibyśmy, tylko mielibyśmy jako pierwsze ważne głosowanie przegraną. Natomiast w klubie myśmy to zostawili do decyzji każdego z nas. Ja na przykład należałam osób, które nie głosowałam.
A jak pani patrzy potem na te osoby, które albo wyszły z sali, albo nie głosowały, albo zagłosowały nawet za. Czy to był od razu jakiś problem pomiędzy wami?
Wie pan, to potem. Jak zaczęliśmy się kłócić, to już był problem. Na początku myśmy rozumieli, że to jest bardzo trudny. Dla mnie ten wybór osobistych był. Ja nie mogłam darować panu kandydatowi na prezydenta Jaruzelskiemu. Nie to, że był prezydentem za tamtych czasów. On był w Rosji. Przeszedł jego ojciec obóz. I on pracował i przyjechał do Polski jako zdolny wojskowy. Pewnie na pewno takim był. Informacji wojskowej, którą ja znam z najgorszej strony. Najgorsze procesy. To były procesy informacji wojskowych w następnych latach. I nie przyszłoby mi przez ręce, że tak powiem, bo to się podnosiło wtedy rękę, głosować na pana Jaruzelskiego. Ale jak został, to uważam, czego szanować. Urząd trzeba szanować. On zresztą po roku zrezygnował.
Gdy patrzymy na te wybory, to jeśli chodzi o Wojciecha Jaruzelskiego, to było pewnie jakoś przesądzone i pewnie trochę też umówione, choć nie ze wszystkimi. Ale jeśli chodzi o wybór premiera, no to tutaj pojawił się problem. Nagle pojawiło się nazwisko Czesława Kiszczaka jako kandydata do stanowiska premiera. No a potem pojawił się taki pomysł, wasz prezydent, nasz premier. Tutaj też pojawiły się różne kandydatury i ostatecznie tym kandydatem tej strony solidarnościowej, ale mogącym być zaakceptowanym także przez przede wszystkim te dwa sojusznicze stronnictwa, do tej pory sojusznicze PZPR, czyli ZSL i Stronnictwo Demokratyczne, kandydatura Tadeusza Mazowieckiego. To był scenariusz, który się jakby rodził na waszych oczach, czy to się gdzieś działo w kuluarach? Jak to wyglądało?
Wie pan, część się naturalnie działo w kuluarach, bo nie cały klub decydował, porzucał nazwiska. To byli ci ludzie, którzy jakby no stworzyli ten, byli w okrągłym stole. Ja myślę, wie pan, że jeśli chodzi o inne kandydatury, myśmy uważali, że się pokłócimy. I myślę, że dlatego wygrała koncepcja Mazowieckiego z dwóch powodów. Ci, którzy go dobrze znali, wiedzieli, że to jest mądry, rzeczowy i spokojny człowiek. A to było wtedy w Polsce potrzebne. Nie dalsza wojna. Druga rzecz, też mi się tak wydaje, że jednak on był katolicki. Myśmy rozumieli, że jednak Polacy, szczególnie w tych ciężkich czasach wojny, potem wojny, jednak szanowali Kościół. Nie wszyscy byli religijni, ale Kościół szanowali. I mi się wydaje, że to zadecydowało, że i jedna, i druga strona może Mazowieckiego przyjąć. Według mnie to była bardzo rozsądna decyzja, nie tylko dlatego, że Mazowiecki był tak według mnie wspaniałym człowiekiem, ale że to była ta rzecz, że no, trzeba myśleć, co można, co się uda, a co się nie uda. Ja głosowałam na pana Mazowieckiego z głębokim przekonaniem, bo też go osobiście przedtem nie znałam. To nie był mój znajomy. To był człowiek, który miał piękny życiorys odwagi i rzeczowości. Ale też pamiętam, to już jest takie wspomnienie, jak on wygłaszał exposé i słabo mu się zrobiło.
No tak, to był taki moment, kiedy wyglądało, że będzie to premier, który będzie najkrócej urzędował.
Tak, akurat myśmy blisko siedziały z Zosią Kuratowską, dwie lekarki, więc poleciałyśmy go oglądać. No szczęśliwie to było przemęczenie, w nocy to pisali i tak dalej. Ale bardzo go ceniłam i na przykład Ja pamiętam dobór członków rządu. Wśród nas zdumieniem było nazwisko Balcerowicza. Nikt go nie znał. No, ekonomiści go znali. Nam nic nie było, jak to? Na wicepremiera i finansów, a Mazowiecki był na tyle mądry, że posłuchał ludzi, którzy znali się na ekonomii i według mnie to była świetna kandydatura, chociaż ludzie go potem nienawidzili, bo wszystko, co złe, to spadało, że to Balcerowicz, prawda? Ale przecież jak on przyszedł do rządu, to była no, spadek wartości pieniądza. 500% była
inflacja.
Nie było puste sklepy, nie było nikogo. Mogliśmy bardzo piękne polityczne rzeczy mówić, ale realia były straszne. I rząd Mazowieckiego według mnie się z tym, jak na tamte czasy, wspaniale poradził.
Nie tylko... Gdy pani pamięta te czasy, to też to był moment do takiego trudnego, takich trudnych decyzji, które się pojawiały wtedy, bo był to też okres no, podzielenia się tego obozu solidarnościowego. Bardzo szybko mówi pani właśnie o Balcerowiczu. Otóż takie wrażenie, że właśnie te wydarzenia z końca roku 89 i z początku roku 90, one podzieliły polską scenę polityczną. Pojawił się jakby ten nowy obóz skupiony wokół Lecha Wałęsy, który rzucił takie hasło, które się nazywało wtedy przyspieszenie. Takie hasło, które miało zmienić więcej. No, przypomnę, że tutaj zresztą historia toczyła się w początkach roku 90. Rozwiązuje się Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. I ten świat, który do tej pory wydawał się takim światem bardzo jeszcze zdeterminowanym tym, co działo się na wschodzie, w Rosji radzieckiej, co działo się zresztą także we wszystkich krajach demoludów. Przypomnę, że ten rok 89 to właściwie taki przełom polityczny we wszystkich tych krajach, który następuje. Potem zaczyna się rozpadać Związek Radziecki, więc właściwie tych argumentów na rzecz tego, że w Polsce też być może mogłoby się szybciej to dziać, było sporo. Czy pani miała takie poczucie, że to jest jakiś taki ważny historyczny moment, w którym bardzo trudno zająć właściwe stanowisko?
Myślę, to drugie, co pan powiedział. Po latach, wtedy tak nie myślałam. Myślałam, że na przykład, jeżeli chodzi o rozliczenia z tamtymi czasami, powinniśmy zrobić kilka głośnych, przyzwoitych procesów kilkunastu ludziom, którzy byli głowami tamtych lat komunizmu, żeby pokazać, że wiemy, że to było nie w porządku. I to uważam za nasz błąd. Chociaż wtedy tak nie myślałam, więc nie chcę powiedzieć, że mówię teraz inaczej. Wtedy myślałam inaczej. Teraz po latach myślę, że to był... Natomiast czy szybciej? No... Ekonomia nigdy nie jest szybka. Nigdy. To musi być spokojnie wypracowane. Na co nas stać, na co nas nie stać. To podwyższyć pensję, jak budżet pęka. Mieliśmy przecież ogromne długi wobec innych państw. Trzeba to było spłacać. Czyli zwykły człowiek tego nie wiedział. Ludzie z rządu wiedzieli. Więc ja muszę powiedzieć, na tamten rząd patrzyłam z podziwem i uważam, że jak na tamte czasy zrobił bardzo dużo. I według mnie Sejm też. To był okropnie pracowity ten pierwszy Sejm. Myśmy siedzieli od rana do wieczora w komisjach i naprawdę porządnie pracowali. To jest cenne.
Ja przypomnę, że to był też taki Sejm w bardzo, bardzo skomplikowanym składzie. No już nie mówiąc o tym podziale na PZPR, ZSL i SD i tą reprezentację solidarnościową, ale też właśnie skomplikowaną, żeśmy zaczęli o tym mówić, że był ten rodzaj pospolitego ruszenia. Bardzo różni ludzie, od aktorów po profesorów uniwersyteckich. Większość z nich właściwie z polityką taką, jak ją dziś pojmujemy, nie miała przedtem jakiejś styczności. Czy to było w związku z tym łatwo w takim Sejmie pracować, czy też trzeba było nieustannie ludzi do różnych rzeczy przekonywać, bo oni po prostu oczekiwali, że jednak im się to wytłumaczy. Nie byli to ludzie skłonni do tego, żeby po prostu głosować.
No tak, ale myślę, że pan coś na początku takiego powiedział. Wszyscy rozumieliśmy, że to nie jest czas na dzielenia włosy na cztery części, jak się mówi po babsku. To jest czas gwałtownej roboty. Proszę pamiętać, że myśmy najważniejsze ustawy uchwalali, ile ja pamiętam, to był Sylwester, koniec 89
roku. To prawda, ten pakiet gospodarczy był uchwalany
pakiet
w ostatniej chwili.
Pakiet gospodarczy, nikt nie myślał, że to jest Sylwester, że święta, że rodziny, tylko trzeba tu być i trzeba głosować.
Więc... Zmieniliśmy też wtedy nazwę Polski i przywróciliśmy Orłowi koronę.
Proszę.
Także były też gesty symboliczne, myślę, że bardzo ważne.
Wtedy dla ludzi szalenie ważne, bo to dla ludzi pokazuje, że tak to jest ta Polska, o którą żeśmy walczyli. Natomiast po latach, jak się patrzy, na przykład, ale to już idę do przodu, nie o pierwszym, ja byłam wielką zwolenniczką Instytutu Pamięci Narodowej. Na komisji pracowałam. Myślałam, tak, trzeba to oczyścić. Po latach zobaczyłam, ile zła ta komisja potrafi zrobić, ile ludziom zniszczyć życie, jak jest politycznie potem używana.
No tak, no ale to już jakby jest historia, lata, która toczyła się potem. Ale chcę jeszcze wrócić do tego roku 89 i 90. Jak pani patrzyła na te wydarzenia, czy miała pani wrażenie, że pojawiają się te dwa nowe obozy, które trochę w sposób zamierzony, a trochę niezamierzony mają z dwóch liderów, czyli Tadeusza Mazowieckiego, a z drugiej strony Lecha Wałęsy. Czy to był spór, który pani zdaniem był wtedy potrzebny, ważny, kluczowy, czy odzwierciedlał to, co myśleli Polacy wtedy?
Myślę, że trochę odzwierciedlał to, co czuli Polacy. Wiele ludzi tak szanowało pana Wałęsę jak pewnego rodzaju symbol. Tak jak po pierwszej wojnie Piłsudski. Nie wszyscy go kochali, nie wszyscy się z nim zgadzali, ale był symbolem. I dla nas, ja nie znam blisko pana Wałęsy, nie pracowałam z nim nigdy, ale dla mnie on był symbolem rozsądku, sprytu i odwagi.
No tak, ale tutaj musiała pani jakby znaleźć się w drugim obozie, bo przypomnę, że pani raczej się opowiedziała po stronie Tadeusza Mazowieckiego.
Po kogo?
Po stronie Tadeusza Mazowieckiego.
Tak, bo po prostu uważałam, że to nie jest polityczny wybór, to jest wybór rządu, który da sobie radę. Nie byłam pewna, czy ludzie, których chciał mieć pan Wałęsa, będą na tyle spokojni i rzeczowi, żeby rządzić krajem. Bo to nie są kłopoty polityczne, to są kłopoty ekonomiczne. Także ja tutaj byłam wyraźnie, uważałam, nie odejmując nic panu Wałęsie.
Wróćmy w takim razie jeszcze raz do tego 4 czerwca. Bardzo różnie dziś patrzymy na tę datę. Niektórzy wciąż uważają, że to jest ta data kluczowa w polskiej historii tych ostatnich 35 lat. Niektórzy uważają, że to jest taki etap po prostu w tym procesie odzyskiwania niepodległości, który w polskich warunkach praktycznie został dopiero dokonany pierwszymi w pełni demokratycznymi wyborami w 91 roku, gdzie od tego momentu możemy z całą pewnością mówić, że mamy do czynienia z państwem, które odzyskało suwerenność. Czy jak pani patrzy na ten dzień wyborów jeszcze raz, to te nadzieje, które wtedy z tym dniem wiązała pani, w jakim stopniu się spełniły?
Z czym?
Spełniły się te nadzieje, które miała pani z tym dniem?
Wie pan, to jest tak trochę jak na wojnie. Jak się wygra bitwę, to się jeszcze ważną bitwę, to się myśli, no tak dalej, następne bitwy też wygramy. Okazuje się z historii wojen, że nie zawsze to jest prawda. Ja na początku byłam tak szczęśliwa, że możemy coś zrobić, że możemy żyć w wolnym kraju, ale jednocześnie, to jest sprawa, do której już wracaliśmy, nie będziemy ich metod stosować. Więzień, wyrzucać natychmiast z pracy. Ja dlatego tak, przepraszam, wracam już do dzisiejszych czasów, nie do tamtych. Ja tego z taką niechęcią patrzę na to, co się dzisiaj dzieje. Nie liczenia się z pojedynczymi ludźmi, ich losami. Wyrzucaniem nagle z pracy, nie ministrów czy dyrektorów. Wszyscy politycy, wszystkie rządy zmieniają górę. Ale pojedynczych ludzi, przecież to są normalne to, co robili komuniści. Masz życiorys, nie podobasz się, pracowałeś z kim, wynocha z pracy. To nam się nie udało, muszę powiedzieć. Znaczy mówię w całości. No ale przecież nie rządzili ludzie Solidarności 25 lat.
To prawda, to prawda. Tych lat, kiedy ludzie Solidarności rządzili, było znacznie mniej niż się można było spodziewać 4 czerwca.
Tak. Ale myślę, że to już chyba mówiłam, że jednak trzeba było więcej rozmawiać z ludźmi, którzy głosowali na Solidarność. Nie między sobą na górze, prawda, który jest Mazowiecki lepszy, czy ten, tylko jak ludzie to widzą. No może nas usprawiedliwić, mówię o tym pierwszym rządzie, że byliśmy tak zawaleni robotą, że naprawdę ja się prawie nie spotykałam w tamtych pierwszych miesiącach z ludźmi, którzy na mnie głosowali. Nie dlatego, że nam się przewróciło w głowie, tylko myśmy nie mieli technicznego czasu na to. A szkoda. Szkoda, bo może ludzie lepiej nas zrozumieli. O co nam naprawdę chodziło, tamtym ludziom, wszystkim Solidarności.
Wróćmy jeszcze raz do tego rządu, który powstał, potem tego momentu, kiedy prezydentem został Lech Wałęsa. 2 lata funkcjonował ten pierwszy i ostatni parlament, tak to chyba trzeba określić. Ostatni PRL-u i pierwszy tej nowej zmiany, choć numeracja kadencji jest trochę inna. Czy pani myśli o tym, że dorobek tego Sejmu to jest ten dorobek decydujący o tym, w jakiej rzeczywistości żyliśmy potem przez następne lata?
Tak. Może nie wszystkie decyzje, może coś żeśmy pominęli, albo cośmy zaczęli i nie skończyli, ale ruszył najważniejsze rzeczy. Ruszył to, że będziemy sami decydować. Ruszył to, żebyśmy mieli porządny parlament, wybrany przez ludzi i szanowaliśmy tych ludzi z innej partii, którzy byli wybrani. Nie mówiliśmy o nich same złe rzeczy, chociaż osobiście nie wszystkich żeśmy delikatnie mówiąc lubili. Myślę, wie pan, że nam bardzo zaszkodziły za szybkie podziały Solidarności. W klubie parlamentarnym. Może to było tak, że nagle się ludzie zobaczyli, że mogą sami decydować, założyć nową partię, być kimś. Czasami myślę, że wielu w tych kłótniach było osobistych ambicji. No nie byliśmy aniołami, trzeba powiedzieć. Normalnymi ludźmi. Ja zresztą mam taką teorię, chociaż nie jest może ona naukowa, że powiedziałabym, polityka trochę psuje charakter. Dlatego, że po pierwsze człowiek się czuje nagle strasznie ważny. Był zwykłym człowiekiem, nagle jest kimś okropnie ważnym. Po drugie, nabiera się umiejętności czasami mówienia nieprawdy albo przemilczania niektórych rzeczy. A ludzie to świetnie, według mnie, przeciętny obywatel rozumie. Myślę, że dlatego Solidarność wygrała wtedy, że myśmy mówili naprawdę, co myślimy, nie obiecywaliśmy za dużo i naprawdę chcieliśmy dobrze. Ja już podam taki przykład. Z następnych lat przyszli posłowie z Samoobrony. Dla nas to było trochę szokiem. Mówię już, następne to były przecież trzecie chyba kadencja. I widziałam zahukanych, drobnych ludzi, grubych, czy tego, którzy nie wiedzieli, co to robić. Po tygodniu oni byli hrabiami. Oni zażądali lepszych samochodów, lepszych zarobków. Bardzo szybko to uderza do głowy. I Solidarność też
przeżyła ten proces. No właśnie, no tak to bywa niestety. Przypomnę, Olga Krzyżanowska, lekarka, a potem poseł, potem wicemarszałek Sejmu, to także polityk przez długie lata, co by nie powiedzieć, była moim gościem dzisiaj. Wspominaliśmy czasy wyborów 4 czerwca. Jeszcze raz bardzo dziękuję za przybycie do studia i bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.